Szanowni Państwo, kłaniam się nisko, ja nazywam się Mikołaj Morzy. Aktualnie reprezentuję Politechnikę Wrocławską, ale tylko do końca czerwca. Wracam na swoją ukochaną Politechnikę Poznańską, więc możecie mnie Państwo traktować jako reprezentanta miasta Poznania. I zostałem poproszony przez organizatorów konferencji o przedstawienie takiego popularnego i trochę rozrywkowego wprowadzenia do analizy sieci, co też uczynię. O czym będziemy mówić w czasie tego wykładu i co chciałbym Państwu powiedzieć? Chciałbym rzucić kilka słów na temat historii analizy sieci, skąd to w ogóle się wzięło, jaki jest kontekst historyczny, metod, którymi się posługujemy. Po drugie, główną część wystąpienia chciałbym poświęcić temu, co jest najważniejsze. Jak wiadomo, najważniejsza jest ważność i o ważności właśnie sobie powiemy. A na końcu opowiem Państwu również o analizie modułów i analizie wpływu w danych, które są reprezentowane w sposób sieciowy. Główną ideą całego wykładu jest przedstawienie Państwu tego, na ile perspektywa sieciowa i przedstawienie danych w postaci relacji pomiędzy jakimiś aktorami, pomiędzy jakimiś encjami zmienia naszą perspektywę postrzegania w ogóle tych danych i na ile różni się sposób analizy tych danych i co można wyciągnąć z dowolnych danych relacyjnych, które bylibyście w stanie Państwo w jakiś sposób przekuć na formę sieciową. I mam jeszcze jeden cel. Znaczy, jeżeli Państwo wytrzymacie do końca wykładu, to podaruję Państwu 8 minut życia. Ci z Państwa, którzy to znają, proszę siedzieć cicho. Mam nadzieję, że niewiele z Państwa, ten trik zna, a ci z Państwa, którzy nie wiedzą, mówię to zupełnie poważnie. Umrzecie Państwo o 8 minut później, niż umarlibyście, gdybyście nie wysłuchali do końca tego wykładu. Ok. Zaczniemy od pewnej praktycznego przedstawienia tego, czym są sieci. Czy Państwo wiecie, kto jest najważniejszą postacią w Hollywood? Pomyślmy o wszystkich aktorach i wszystkich aktorkach, jakich Państwo możecie sobie wyobrazić. Czy potrafilibyście mi Państwo powiedzieć, kto jest najważniejszą postacią w tym uniwersum filmowym? Bo ja potrafię. Wyobraźcie sobie Państwo teraz, że bierzecie sobie aktorów i aktorki i tworzycie z nich sieć w bardzo prosty sposób. Każdy aktor i aktorka tworzą węzeł w tej sieci, natomiast krawędź pomiędzy węzłami istnieje wtedy, jeżeli te dwie osoby wystąpiły razem w jednym filmie. Tak, proszę sobie zwizualizować taką sieć. Każda para aktorów i aktorek, którzy wystąpili razem w filmie, tworzą krawędź. Kto jest najważniejszą osobą w tym grafie? Blisko, bardzo blisko. Kevin Bacon. Założę się z Państwem, że nie jesteście w stanie podać mi żadnego nazwiska, które w tej sieci jest od Kevina Bacona odległe o dalej niż 3 kroki. Jeden krok to jest osoba, która zagrała bezpośrednio z Kevinem Baconem w filmie. 2 kroki to jest osoba, która zagrała z kimś, kto zagrał z Kevinem Baconem. 3 kroki, no to jest... Idę o zakład. Proszę mi podać dowolne nazwisko.
Maciej Sztur.
Bardzo dobrze. Świetnie. No to sprawdźmy. Maciej, przepraszam, syty w tą stronę. Dobrze. Ma liczbę Bacona numer 3. Zagrał w Mistyfikacji z Jerzym Nowakiem, który grał w Liście Schindlera, a tam grał Ludger Pistor, ktokolwiek to jest, który w filmie X First Class zagrał z Kevinem Baconem. Czyli nie Maciej Sztur. Próbujmy dalej.
Weronika Rosati.
No, ona ma liczbę Bacona równą 2.
Bracia Mrożkowie.
To może być bardziej... Okej, okay. Jak oni mają na imię?
No.
Liczbę Bacona 3. Ja Państwu nawet powiem, jeżeli byście spróbowali sprytnie mnie podejść i wydawałoby Wam się, że moglibyście mnie załatwić jeszcze lepiej, na przykład Adolfem Dymszą. Adolf Dymsza ma liczbę Bacona równą 3. Nie znajdziecie Państwo nikogo, kto ma liczbę Bacona 4, nie dlatego, że takiej osoby nie ma, ale ta baza danych została skompilowana na podstawie IMDB, grafu z IMDB. Tam jest około 1 400 000 nazwisk aktorek i aktorów. Rozkład tego jest taki, że liczbę Bacona równą 1 ma tam około 1000 osób, tak? Bo na film przychodzi, powiedzmy, Bacon zagrał chyba tam, nie wiem, w 70 filmach, jeden film, niech to będzie na przykład tam około 100-150 osób, no to wyjdzie tam trochę ponad 1000. Liczbę Bacona 2 i 3 mają około 300 tysięcy i 400 tysięcy osób. Żeby znaleźć osobę, która ma liczbę Bacona równą 4 czy 5, to są pojedyncze osoby, tak? Tych osób będzie na przykład, nie wiem, 500, a liczbę Bacona równą 5 ma, nie wiem, 6 osób na przykład na całym świecie, tak? Także Kevin Bacon jest najważniejszą postacią w całym świecie filmowym. Czy rzeczywiście? Oczywiście tak nie jest. To znaczy, ta gra zadziała dla każdego aktora i dla każdej aktorki. To nie ma żadnego znaczenia, od kogo będziemy liczyli to. Jeżeli byśmy poszukali sobie tutaj, zamiast Kevina Bacona, byśmy tutaj wpisali owego Nicolasa Cage'a albo kogokolwiek, to będzie działało tak samo. Więc ta sieć jest dosyć zdumiewająca. Jak sobie nad tym Państwo pomyślicie, jak to jest, że w sieci, w której związki są utworzone na podstawie tylko tego, że dwie osoby wystąpiły razem w filmie, występuje zjawisko aż tak krótkich ścieżek i że zawsze da się znaleźć tak króciutką ścieżkę, jest to dosyć zastanawiające. Dobra, wróćmy do naszej... O, przepraszam, nie dokliknąłem. Jest pełny ekran. Wróćmy do naszej prezentacji. Cały temat analizy i podejścia sieciowego zaczyna się od tego oto dżentelmena. Ten człowiek to jest jeden z najsłynniejszych i najbardziej dziwacznych i kontrowersyjnych naukowców XX wieku. Ktoś z Państwa rozpoznaje tę twarz? Nie, to nie jest Chomsky, chociaż rzeczywiście trochę podobny do Chomskiego. To jest Paul Erdős. Matematyk węgierskiego pochodzenia, autor największej liczby publikacji naukowych. On przez całe swoje życie opublikował 1500 publikacji naukowych. W zasadzie człowiek, który żył matematyką. To był człowiek, dla którego matematyka i życie to było jedno i to samo. Przez całe swoje życie podróżował tylko z jedną walizką. Był słynny z tego, że nie posiadał nic w ogóle, miał tylko jedną walizkę i miał w zwyczaju przyjeżdżać do jakiegoś miasta, iść na tamtejszy wydział matematyki i się zatrudniać natychmiast. Każdy wydział matematyki od razu go zatrudniał. Erdős mieszkał w danym miejscu na przykład 6 miesięcy, 9 miesięcy, ale w momencie, kiedy czuł, że zapuszcza korzenie, natychmiast się pakował i nikomu nic nie mówiąc, jechał na drugi koniec Stanów Zjednoczonych i tam znowu to rozpoczynał. Całe swoje życie spędzał w podróży. Znany był z bałmotów takich jak na przykład matematyk, to jest maszyna, która zamienia kawę na twierdzenia. I on razem ze swoim węgierskim przyjacielem Alfredem Rennym zapoczątkował w ogóle badania w obszarze sieci i on zaproponował pierwszy model sieci całkowicie losowej. To jest bardzo prosty model, mamy wierzchołki i dla każdej pary wierzchołków z bardzo niewielkim prawdopodobieństwem tworzymy krawędź. I to wszystko. Tak? I krawędzie pojawiają się zupełnie losowo. Takie procesy w rzeczywistości nie występują, ale samo z siebie ten model był dosyć interesujący, bo on na przykład pokazywał, jak wygląda zjawisko tworzenia się komponentów w sieci. Okazało się na przykład, że jeżeli średni stopień wierzchołka, czyli średnia liczba krawędzi, która jest incydentna z wierzchołkiem, przekraczała 1, to nagle z tego chaosu zupełnie losowego, nagle wyłaniał się jeden wspólny komponent. To jest takie przejście fazowe. I okazuje się, że dokładnie ten sam efekt, który on modelował matematycznie, obserwujemy na przykład podczas procesu magnesowania, albo podczas zamarzania wody, albo w wielu różnych procesach fizycznych. Erdős był też znany z tego, że był zapalonym amfetaministą. On uważał, że amfetamina to jest to i przez całe swoje życie codziennie brał amfetaminę. Jeden z jego przyjaciół, który się poważnie obawiał o zdrowie Erdosza, założył się z nim o $500, czy Erdős jest w stanie na miesiąc odstawić amfetaminę. I Erdős zakład wygrał, bo odstawił tą amfetaminę na miesiąc. I w liście, który napisał po tym zakładzie, to był list, który wysłał do tego przyjaciela. Erdős sam powiedział, że przedtem, kiedy patrzył na białą kartkę, to z tej kartki eksplodowały mu liczby, wykresy, równania, pomysły, a bez amfetaminy po prostu widział białą kartkę. Co jest slajdem, który pokazuję zawsze studentom, a zaraz potem mówię, że jednak amfetamina nie jest dobra i żeby jej nie brali. Także tym ludziom, temu człowiekowi zawdzięczamy początek zainteresowania się analizą matematyczną sieci. A dlaczego wspominam o Erdoszu? Dlatego, że ta zabawa z Baconem została zapoczątkowana właśnie w odniesieniu do Erdosza. Istnieje w nauce coś takiego jak liczba Erdosza. Erdosza to jest odległość w grafie współautorstwa prac naukowych. Jeżeli ktoś napisał razem z Erdoszem pracę, to ma liczbę Erdosza. Erdosz ma liczbę Erdosza 1. Każdy, kto napisał razem z nim pracę naukową, ma liczbę Erdosza 2. Każdy, kto napisał z kimś, kto napisał, to jest odpowiednik, no, to jest cloud score w nauce, tak na dobrą sprawę. Tak? Im ktoś jest bliżej Erdosza, tym lepiej. Widzicie Państwo taki oto rozkład i gdybyśmy narysowali ten rozkład dla odległości od Kevina Bacona, byłby identyczny. Dokładnie taki sam. I to znowu jest powód do zastanowienia się, jakim cudem dwa zupełnie różne zjawiska, czyli aktorzy, decyzje o tym, kogo obsadzić w filmie, kto z kim razem zagra i tak dalej, a z drugiej strony ludzie, którzy decydują się, żeby razem publikować prace naukowe w obszarze matematyki i fizyki, a sieci dostajemy dokładnie takie same. Być może coś w tej reprezentacji sieciowej jest takiego, że faktycznie pojawia się tak dziwny rozkład długości najkrótszych ścieżek pomiędzy wierzchołkami. A gdybyśmy jednak chcieli sięgnąć do historii, to musielibyśmy trochę pospacerować po mieście i po drugie omówić sobie staranne rysowanie kółek. Dlaczego? Dlatego, że cała historia analizy grafów zaczyna się od problemu spacerowania po mieście. Tutaj mamy mapę Wrocławia. Narysowałem sobie jakiś przykładowy spacerek. Gdybyście Państwo chcieli pójść sobie zobaczyć centrum Wrocławia, pospacerować sobie po wyspach, to moglibyście na przykład tu podjechać, my jesteśmy w tym miejscu, tak? Moglibyście podjechać na Plac Grunwaldzki i stąd sobie zacząć chodzić. Czy dałoby się przejść po wszystkich mostach Wrocławia w ten sposób, żeby przejść po każdym moście, żadnym mostem nie idąc dwa razy? Czy ten problem coś Państwu przypomina? Oczywiście. To jest początek całej teorii grafów. Tyle, że nie we Wrocławiu, a w innym niemieckim mieście, w Königsbergu. Tak? Tam właśnie mieszkał Leonhard Euler. Przez Königsberg przepływa rzeka Pregoła i na tej Pregole były mosty, dokładnie 7. Raz, dwa, tu jest trzeci i tutaj były dwa dodatkowe mosty. I problem, który nurtował mieszkańców Königsbergu, to był dokładnie właśnie taki. Czy da się przejść przez miasto, przechodząc przez każdy z tych mostów tylko i wyłącznie jeden raz? I to pytanie, no, rodzaj pytań, które Euler pożerał między obiadem a kolacją, zapoczątkowało całą teorię grafów, bo geniusz Eulera polegał na tym, że on był w stanie wyobrazić to sobie i dokonać takiej abstrakcji i przedstawić sobie to w postaci właśnie grafu, gdzie poszczególne wierzchołki reprezentowały dzielnice czy obszary, no i krawędzie reprezentowały możliwe ścieżki. Rozwiązanie problemu jest dosyć trywialne. Żeby się dało, to każdy wierzchołek musi mieć parzysty stopień, bo wchodząc do wierzchołka musimy do niego wyjść, wchodząc do niego musimy wyjść. Co najwyżej dwa wierzchołki mogą mieć stopień nieparzysty, ten, z którego zaczynamy i ten, w którym kończymy. Tak? Jeżeli sobie sprawdzimy ten graf, to okaże się, że tutaj mamy więcej niż dwa wierzchołki o nieparzystym stopniu, więc takiego spaceru nie ma. Więc to jest pierwsza osoba, na której fundamencie stoi cała analiza sieci. Druga, znacznie mniej znana, to ten gentleman. To jest Jakub Moreno, ojciec całej amerykańskiej socjologii. On był aktywny w latach 30., 40. i 50. XX wieku. Prowadził badania socjologiczne i takie antropologiczne na terenie Nowego Jorku, badając różnego rodzaju zjawiska społeczne, a zasłynął tym, że przedstawiał swoje wyniki za pomocą tak zwanych socjogramów. Te socjogramy to były niezwykle staranne, odręczne rysunki, w których przedstawiał i wizualizował różnego rodzaju zależności pojawiające się pomiędzy osobami. Te zależności to mogły być relacje rodzinne, to mogły być na przykład relacje zawodowe, to mogły być odczucia, sympatia, niechęć, antypatię. Próbował analizować to pod kątem właśnie rozkładania tego na jakieś sfery, odległości w tych grafach i tak dalej. I mnóstwo pomysłów, które Moreno wprowadził tak naprawdę do socjologii. Oczywiście tego typu rzeczy dało się robić tylko i wyłącznie odręcznie, więc to jak gdyby determinowało rozmiar sieci, o których można było mówić. Zazwyczaj niewielkie skupiska ludzi, kilkanaście, może kilkadziesiąt osób. Natomiast rozwój techniki spowodował, że dzisiaj jesteśmy w stanie równie dobrze w ten sposób analizować miliony połączeń. Te dwie rzeczy razem tak naprawdę doprowadziły do tego, że uzyskaliśmy możliwości wizualizacji sieci. I to, co chciałbym Państwu pokazać, to kilka przykładów, nietrywialnych przykładów tego, w jaki sposób dane, które są reprezentowane w formie sieciowej i ich jakaś taka sensowna wizualizacja potrafi nam wyłonić pewne wzorce, których byśmy się w danych nie spodziewali. Która z wersji Ojca Chrzestnego się Państwu podobała najbardziej? Który z tych filmów był najlepszy? A to wszyscy mówią tak po prostu, bo wszystkim się wydaje, że pierwszy, że jedynka jest lepsza. Bardzo wiele osób twierdzi, że druga część jest najstaranniej zrobiona, szczególnie pod względem scenariusza. Czy jesteśmy w stanie porównywać ze sobą filmy na zasadzie porównywania kształtu scenariusza? Jak zwizualizować scenariusz? Okazuje się, że to można zrobić i to w stosunkowo prosty sposób. Porównajmy sobie część pierwszą. Weźmy sobie Godfather. Macie Państwo graf, który wizualizuje film. Jeżeli dwie osoby wystąpiły razem w jednej scenie, to są ze sobą połączone krawędzią. Tutaj od razu mamy kolorowanie poszczególnych węzłów na podstawie prostego algorytmu, który wyznacza pewne podstruktury, pewne skupiska, czyli moduły w sieci. Widać wyraźnie, że ta pierwsza część jest napisana dosyć chaotycznie. Nie ma tutaj jakiejś wielkiej struktury. Widać, że najbardziej centralną postacią jest Michael Corleone. Wokół niego to wszystko się kręci. Nie ma jakiejś struktury tych osób dodatkowych. Jedyne, co możemy zobaczyć, to to, że Michael jest nieco z boku. Tutaj jest taka pseudo-klika, na którą się składa właśnie postać grana przez Marlona Brando, Don Corleone. Tutaj jest... on był, na imię miał Paul Hagen, ten doradca. No nieważne. Tu jest postać grana przez... Boże, znowu mi padło nazwisko. Aktor, który grał starszego brata Sonny'ego. Nieważne, dobra. W każdym razie, nie ma tutaj jakiejś wielkiej struktury, tak? To wydaje się, że to jest pewien chaos. Porównajmy to teraz z kształtem sieci dla drugiej części. Teraz widać wyraźnie już znacznie staranniejszy pomysł na sam film. Widać, że na film składają się co najmniej dwa, a być może nawet trzy osobne koncepty, które się ze sobą przeplatają. I co dziwne, postacią najbardziej centralną w tym filmie wcale nie jest ani młody Don Corleone grany przez Roberta De Niro, ani wcale Michael grany przez Al Pacino, tylko postacią tak naprawdę fundamentalną dla tego konceptu jest Tessio, który łączy ze sobą te dwie historie. Mamy jedną historię, która się odbywa tutaj. Tutaj jest właśnie Don Vito i tutaj jest Clemenza i tutaj jest cała ta historia, która dzieje się w przeszłości. Tutaj jest to, co się dzieje aktualnie. Widać też, że Paul Hagen, że... Nie, on nie był Paul, jak się inaczej miał nazwę. W każdym razie, że Hagen awansował do dosyć centralnej postaci dla całego tego plotu. Ten sposób wizualizacji może nam pozwolić porównywać ze sobą zupełnie różne dzieła. Tak? Co ciekawe, to daje nam jakiś taki wgląd w zamysł samych scenarzystów. Bardzo dobrym przykładem tego jest, czy pamiętacie Państwo film Andersona pod tytułem Magnolia? Magnolia, ona jest nakręcona trochę jak filmy Altmana, że to jest taka historia, która się, jest kawałek historii, potem jedna nitka wiąże to z następną sceną i znowu jedną niteczką się wiąże z następną sceną i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie na to spojrzymy, na plan tego filmu, to macie Państwo to ewidentnie zwizualizowane, gdzie mamy zupełnie osobne fragmenty filmu, gdzie mamy bardzo mocno połączone ze sobą postaci, które tworzą takie gęste kliki i między nimi są pojedyncze osoby, które przenoszą to z miejsca na miejsce. Tak? W taki sposób reprezentacji filmów bez wątpienia może przynieść nam jakieś lepsze rozumienie zamysłu scenarzysty. Tutaj macie Państwo wizualizację sieci przepisów kulinarnych. Kilkadziesiąt tysięcy przepisów kulinarnych. Krawędź istnieje pomiędzy dwoma składnikami, jeżeli one występują razem w jednym przepisie. Im częściej dwa składniki występują razem w jednym przepisie, tym bliżej w tej wizualizacji te składniki są. Rozmiar każdego składnika reprezentuje częstotliwość występowania w przepisach. To jest jeden obrazek, który mówi w zasadzie wszystko o naszych zwyczajach kulinarnych. Widać wyraźnie, że ludzie jedzą dwa rodzaje posiłków. Albo jedzą słodkie rzeczy, albo jedzą słone rzeczy. Niesłodzone. Z jednej strony mamy cukier, masło, mąkę, wanilię, z drugiej strony mamy paprykę, pieprz, tak? są pomidory, tu jest gdzieś czosnek. Widać wyraźnie, które składniki są centralne dla całego gotowania, które są niezależne od tego, czy jemy na słodko, czy na słono. I to jest oliwa, woda i ewentualnie cytryna, która jest używana. Jakbyśmy się bardziej wpatrzyli tutaj w tej wizualizacji, to tutaj mamy drinki alkoholowe. Więc tutaj jest zbiór różnego rodzaju produktów, które występują razem w drinkach, wszelkiego rodzaju dodatki do drinków. No i dalej można by się w to wbijać i analizować na przykład ten fragment niesłodkiego jedzenia. W centrum znajduje się kurczak, czyli w przypadku tego zbioru przepisów, a to był, to jest jakiś taki, powiedzmy, kuchnia, nazwijmy to zachodnia, no to tak naprawdę przede wszystkim jemy kurczaki. Tak, to jest, tak tyle można by powiedzieć na podstawie tej analizy. I znowu, jeden obraz, który wystarcza za 1000 słów, tak, które przedstawia nam to, w jaki sposób sobie jemy. To z kolei, znowu wracamy do odręcznych rysunków, Amerykanin Mark Lombardi, dziennikarz, pisarz, performer, artysta, zasłynął przygotowywaniem bardzo starannych, ręcznie rysowanych diagramów, w których próbował wizualizować przepływy siły, mocy i władzy politycznej i finansowej. Trochę jak z filmu o takim lekkim szaleńcu, który wszędzie widzi teorie spiskowe. Rzeczywiście Lombardi gromadził informacje, wycinki z prasy, nagrania, fragmenty z radia, z telewizji i tak dalej, i wszystkie wzmianki poszczególnych nazwisk umieszczał na fiszkach i potem z tego tłumaczył to na obrazki. To jest rysunek, który przedstawia wszystkie osoby, które były zaangażowane w skandal związany z Bankiem Watykańskim. To są powiązania pomiędzy ówczesnym papieżem, który zdaje się mieści się tutaj, a dyrektorem Banku Watykańskiego Roberto Calvin, tym, który potem został znaleziony powieszony na jednym z rzymskich mostów. I to są wszystkie osoby, które gdziekolwiek zostały wymienione w kontekście całego tego skandalu. Mamy tutaj różnych polityków, mamy osoby z mediów, mamy przedstawicieli jakiegoś wielkiego biznesu, mamy oczywiście wysokich przedstawicieli kleru i tak dalej, i tak dalej. I on takie rysunki przygotowywał w różnych obszarach. Znana jest wizualizacja. On nazywał to narrative structures, takimi struktury narracyjne, struktury opowiadające. Tak? Możecie sobie Państwo wygooglować takie jego rysunki, które przedstawiały na przykład odległości, nie wiem, tuż po atakach 11 września rysował związki tam, jak daleko jest od rodziny Bushów do rodziny Bin Ladenów i tak dalej, i tak dalej. Tego typu rysunki, które dziś w dobie dostępności danych, takich jak na przykład, nie wiem, portale Wikileaks albo coś takiego, mogą być zużyte do wizualizacji właśnie jakichś takich struktur związanych z władzą i podejmowaniem decyzji. Współczesne sieci społecznościowe wdzięcznie poddają się wizualizacji, chociaż tu akurat jest o tyle trudno, że sam wolumen sieci jest tak duży, że trudno jest dopatrzeć się w tym jakiegoś sensu. To jest wycinek kilkudziesięciu tysięcy czy kilkuset tysięcy użytkowników Twittera. I krawędzie reprezentują tweety, retweety. Tak naprawdę nie ma to znaczenia z punktu widzenia indywidualnego. Jak spojrzycie Państwo w bardzo dużym przybliżeniu, to okaże się, że tak, tu są jakieś postaci twitterowe i kto kogo tweetował, retweetował i tak dalej. Nic tego nie wynika, tak naprawdę równie dobrze to mogło być zupełnie losowe, natomiast spojrzenie na to z dużej perspektywy i użycie jakiegoś algorytmu do wizualizacji sieci jednak pokazuje pewnego rodzaju grupy, to mogą być grupy tematyczne, tak, w zależności od tego, w jaki sposób odfiltrujemy sobie te dane z Twittera, można sobie tego typu zależności reprezentować i tego typu wizualizacje są popularne, na przykład, żeby ilustrować, nie wiem, dyskurs polityczny, kiedy widzimy osoby, kiedy da się określić na przykład afiliację polityczną osób i można zobaczyć, jak wyglądają dyskusje między nimi, sobie poparcie i tak dalej, i tak dalej. Także różnego rodzaju wizualizacje możemy sobie tutaj wyobrazić. A tu znowu przykład zastosowania sieci do analizy sztuki. Podobnie jak w przypadku filmów, to, co Państwo tutaj widzicie, trochę są za małe te etykietki, ale pewnie ta prezentacja będzie w materiałach, to są nędznicy Wiktora Hugo. Zamiast czytać 5 grubych tomów, knipy, możecie Państwo sobie popatrzeć trochę dokładniej na ten rysunek i wszystko będziecie wiedzieli. Jeżeli dwie postaci występują w jednej scenie książki, to zostają ze sobą połączeni. Akurat Nędznicy są bardzo specyficznie napisani, no bo to jest taka epopeja i rzeczywiście każdy tom dzieje się w innym miejscu. To jest cała historia Jean Valjeana, który jest zbiegłym galernikiem i potem gdzieś tam mieszka z jakąś dziewczynką, a potem trafia do jakiegoś miasta, zostaje merem tego miasta, ale cały czas jest tropiony przez złego policjanta i ten policjant cały czas jest na jego tropie i w tle są wydarzenia i rewolucje, które się przetaczają przez Francję i tak dalej. I rzeczywiście mamy tutaj tą centralną postać Jean Valjeana. Tutaj są kolejnymi modułami, są jak gdyby pokolorowane osoby, które występują w poszczególnych tomach, bo to jest 5 tomów całej książki. No i znowu, możemy w ten sposób sobie wyobrazić strukturę, taką makrostrukturę książki. Możecie zrobić taki zoom out i spojrzeć na całą książkę. Tego typu rzeczy są nie tylko i wyłącznie po to, żeby sobie obejrzeć taką sztukę, ale też czasami są wykorzystywane wprost do badań literaturowych, na przykład do określania tego, czy jakaś praca jest fałszerstwem, czy nie. Dlatego, że o ile stosunkowo łatwo jest podrabiać pojedynczy styl, bo można sobie pomieszać słowa albo zobaczyć, jak często, na przykład, nie wiem, sztuka Szekspira, tak? Jak często Szekspir używał tego słowa w połączeniu z takim słowem, jak często dwa słowa były w odległości 2, 3, 4 od siebie i tak dalej. Tego typu rzeczy jeszcze dałoby się stosunkowo łatwo podrobić, natomiast taki rzut okiem na całą strukturę sztuki, na jej zamysł, na to, jak ona jest skonstruowana w takiej makroskali, to już jest coś troszeczkę trudniejszego do zwizualizowania. Także tego typu wizualizacje też można sobie tutaj wyobrazić. Równie często możecie Państwo spotkać wizualizacje prezentujące stan obecnej nauki. I to jest rzecz o tyle istotna, że rozwinięte kraje wydają ogromne pieniądze na naukę i z tego jak gdyby tak bezpośrednio przełożenia na jakiś konkretny zysk to nie ma. Mówię to z pełną świadomością tego, że jestem osobą reprezentującą tutaj akademię. 2% PKB idzie na naukę w postaci grantów, ludzie dostają te pieniądze, po czym siedzą i piszą jakieś artykuły, które czytają tylko i wyłącznie inni ludzie dokładnie z tej samej branży. Więc ta branża tylko jest cały czas dofinansowywana ogromnym strumieniem pieniędzy, a my piszemy artykuły dla naszych kolegów i koleżanek, którzy w odpowiedzi też piszą dla nas artykuły i my tak naprawdę czytamy sobie nawzajem te swoje artykuły, a w tle 2% PKB cały czas jest w nas pompowane. Więc podatnik mógłby zadać pytanie, czy po pierwsze, czy to ma jakikolwiek sens, a po drugie, jak wygląda to pompowanie pieniędzy i czy od tego tak naprawdę, czy są jakieś powiązania między poszczególnymi dyscyplinami, albo czy widać jakiś postęp, albo kto jest dobry, kto nie jest dobry, komu dać te pieniądze. Tak? Grant naukowy, przyznajemy 500 000 zł. Jak ocenić, kto jest dobrym naukowcem? Co to jest za definicja dobrego naukowca? Tak? Można wymienić, nie wiem, 10 najbardziej znanych osób w Polsce i to powiedzmy w jakiejś dyscyplinie, ale tych, którzy się będą wnioskowali o jakieś granty, przecież są tysiące. Tak? Więc jak ocenić osobę, która jest na 50, na 100, 150 miejscu? Są potrzebne przecież jakieś mierniki ilościowe. Tu macie Państwo wizualizację sieci cytowań pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami nauki. Więc to jest tak naprawdę cała mapa ludzkiej nauki. W ten sposób, w jaki dziś możemy ją zinterpretować pod kątem tego, jak poszczególne nauki na siebie wpływają. Każda z kropek oznacza czasopismo i jeżeli jedna praca w jednym czasopiśmie cytuje pracę w drugim czasopiśmie, no to wtedy w tej wizualizacji pojawia się krawędź. Jest zupełnie naturalne, że poszczególne dyscypliny tworzą bardzo zwarte grupy, no bo psychologowie cytują innych psychologów, a fizycy innych fizyków i tak dalej. No niemniej jednak widać czasami pewne przeskoki. Na przykład tutaj mamy mikrobiologię, biotechnologię, tu już bardziej jakieś nauki przyrodnicze, biochemię. Tutaj mamy obszar nauk społecznych, tu jest filozofia, tu jest religia, tu są stosunki międzynarodowe, antropologia, edukacja i tak dalej. I okazuje się, że między nimi tak naprawdę psychologia. Psychologia jest najbardziej nauką, która najbardziej łączy ze sobą nauki ścisłe, czy nauki biologiczne, nauki o życiu z naukami społecznymi. Tu jest dziwny fragment muzyka, która jest też odseparowana. W muzyce w zasadzie się nie cytuje innych prac. Jest to zupełnie tutaj odciągnięte. Tu z kolei mamy nauki ścisłe, te najbardziej ścisłe, twarde nauki. Tak? Więc tutaj jest fizyka, tu jest chemia, elektrochemia, tu są jakieś tam polimery i tak dalej, i tak dalej. To nawzajem się... Halo? To się nawzajem cytuje, no ale czasami też pojawiają się jakieś dziwne linki pomiędzy tymi naukami. A więc dla ludzi, którzy zarządzają nauką, czy w ogóle dla ludzi zainteresowanych tym, jak wygląda stan dzisiejszej nauki, to tego typu wizualizacje są dosyć wygodne. A poza tym, to właśnie te sieci są podstawą do oceny dorobku i ważności naukowców. W sumie dziś jedynym miernikiem, którego się używa do oceny naukowców, jest tak zwany indeks Hirsza. I to jest miara, która jest wykorzystywana do tego, żeby powiedzieć, jaki jest wpływ czyjejś pracy naukowej na środowisko. Jeżeli wejdziecie Państwo na serwis Google Scholar, żeby sobie tam obejrzeć poszczególne osoby, to zawsze tam jest właśnie raportowany indeks Hirsza, czy też H-index. Definicja jest trywialnie prosta. Dana osoba ma indeks Hirsza na poziomie N, jeżeli co najmniej N jej prac było N razy cytowanych. Co jest o tyle ciekawą miarą ważności, w ogóle jako rozumienia ważności, centralności danej osoby, że nie bazuje tylko na przykład na jednym artykule. Ktoś opublikował jeden artykuł i ten artykuł był cytowany 100 tysięcy razy. Ale to daje tylko jedynkę do Hirsza. Tak? To jest jeden artykuł. Jeżeli ktoś napisał 3 artykuły i każdy z nich został co najmniej 3 razy zacytowany, to będzie miał indeks Hirsza 3. Tak? I to jest jak gdyby bardzo sensowna, kumulowana miara, która bada dorobek naukowy z całego życia. Co więcej, to jest miara, którą jest trudno jest ją ograć, bo zobaczcie Państwo, że próba sztucznego podbijania liczby cytowań pojedynczej pracy niewiele daje, bo jedna praca co najwyżej o jeden podnosi Hirsza, tak? Więc to musi się rozkładać równo na cały dorobek naukowy. Jeżeli jakikolwiek problem, jakiekolwiek dane relacyjne można by przekuć i byłoby tam pojęcie cytowania, jeżeli krawędź mogłaby oznaczać cytowanie w sensie uznanie, jawne uznanie ważności innego węzła, cokolwiek by to miało być, tak? Czy to miałaby być rekomendacja na przykład, albo polecenie, analizujemy dane z LinkedIn i ktoś uznaje czyjeś kompetencje w jakimś obszarze, tak? Można by spokojnie zastosować właśnie taki indeks Hirsza. Co nas prowadzi właśnie do definicji tego, w jaki sposób możemy mówić o ważności i o sieciowej reprezentacji danych. Jeżeli mamy jakiekolwiek sieci, to tak naprawdę na to składają się tylko trzy elementy. Po pierwsze definicja aktorów sieci. Pod pojęciem aktora sieci mieści się dowolna encja, która będzie reprezentowana przez wierzchołek. To może być osoba, grupa, to może być pojęcie, to może być rzecz, książka, restauracja, to może być grupa osób, cokolwiek. Mamy krawędź i ta krawędź też musimy zdecydować, co jest tak naprawdę, jakie jest rozumienie tej krawędzi, jaka jest interpretacja krawędzi. Po pierwsze, czy ta krawędź jest skierowana, czy nie? Czy związek jest zwrotny, czy nie? Czy jeżeli A lubi B, czy to od razu oznacza, że B lubi A, czy też nie? A więc pytanie o to, czy relacja jest zwrotna, czy relacja jest odwrócona, czy mogą istnieć na przykład pętle zwrotne w takiej sieci, tak? Czy A może lubić samego siebie i tak dalej, i tak dalej. Plus definicja tego, czy na przykład krawędź jest ważona, czy z każdą krawędzią możemy jakąś miarę ilościową powiązać, która powie na przykład liczba maili wysłanych od osoby A do osoby B, tak? Albo czas łącznie spędzony razem. Dwie osoby sobie siedzą razem przy jednym biurku i liczymy czas, który razem spędzają i to jest dla nas miara siły jakiegoś związku. I wreszcie warstwy. Większość współczesnych sieci to są sieci wielowarstwowe, wielomodalne, w których mamy na te same wierzchołki są nałożone różne relacje. Tak? I często analiza sprowadza się do tego, żeby patrzeć, w jaki sposób wyglądają zależności pomiędzy różnymi warstwami. Jedna warstwa to jest na przykład komunikacja e-mail, a druga to są na przykład, nie wiem, ankiety przeprowadzane wśród pracowników albo coś takiego. Dowolne dane, jeżeli jesteśmy w stanie je przekuć na postać sieciową, to znaczy zdefiniować sobie na podstawie danych relacyjnych, że naszymi wierzchołkami będą takie byty, na przykład pakiety programistyczne Debiana, a krawędzie to będzie użycie jednego pakietu przez drugi, no to już mamy gotową sieć. I z taką siecią możemy teraz zrobić różne rzeczy. Możemy ją wizualizować, możemy wyznaczyć różne miary ważności, wyciągnąć sobie top N najważniejszych wierzchołków, możemy mierzyć wpływ wierzchołków w takiej sieci, możemy tworzyć sobie, liczyć sobie liczbę na przykład i próbować znajdować grupy wierzchołków silnie ze sobą połączonych, czyli właśnie moduły. Wszystkie narzędzia i techniki analizy sieci możemy zastosować po tym, jak przekujemy dane do postaci sieciowej. No więc centralność, to jest pierwsza rzecz i tak naprawdę rzecz, która najbardziej interesuje analityków. Najczęściej większość analiz sieciowych sprowadza się do tego, żeby powiedzieć, które wierzchołki w sieci są ważne. Tyle tylko, że to troszeczkę zależy od definicji, co to znaczy ważne. Ważne może oznaczać bardzo różne rzeczy. Ja postanowiłem pokazać Państwu przykłady 6 definicji, ale to nie jest lista wyczerpująca. Jak wejdziecie Państwo sobie na Wikipedię i wpiszecie sobie centrality measure, to zobaczycie, że tych miar tam jest wylistowanych pewnie jest 20. To jest 6 najbardziej popularnych miar. Pierwsza, czyli popularność według stopni wierzchołków, to jest najbardziej naturalna. To jest liczba znajomych na Facebooku. Tak? Ktoś jest ważny, jeżeli ma dużo znajomych na Facebooku. Ktoś jest ważny na Twitterze, jeżeli ma wiele osób, które śledzi go na Twitterze. Pakiet jest ważny, jeżeli odwołuje się do niego wiele innych pakietów. Tak? Więc mamy stopień. Liczba wierzchołków, które bezpośrednio sąsiadują z jakimś wierzchołkiem, które są incydentne z danym wierzchołkiem. Czyli istnieje krawędź pomiędzy tymi wierzchołkami. Nie mniej ciekawa jest miara pośrednictwa. Ona po angielsku się nazywa betweenness i ona z kolei mierzy istotność danego wierzchołka z punktu widzenia komunikacji w sieci. Wyobraźcie sobie Państwo prosty problem, mianowicie taksówki w mieście. Mamy taksówki, taksówka może być zamówiona w dowolny punkt miasta i załóżmy, że w dowolny punkt miasta pojedzie. Załóżmy również, że taksówkarz zawsze będzie jechał najkrótszą trasą. Nie będzie wybierał głównych dróg, tylko będzie zawsze jechał najkrótszą trasą. W takiej sieci skrzyżowania są wierzchołkami, ulice między poszczególnymi skrzyżowaniami są krawędziami, no i będziemy sobie maszerowali po tej sieci od wierzchołka do wierzchołka, starając się znaleźć najkrótszą ścieżkę. W takiej sieci pośrednictwem każdego wierzchołka byłaby liczba najkrótszych ścieżek, które przechodzą przez ten wierzchołek. Tak? Czyli z punktu widzenia komunikacji w tej sieci, które wierzchołki są najistotniejsze, przez które wierzchołki większość komunikacji przebiega. W każdym mieście to są mosty. Tak? Mosty zawsze mają największe pośrednictwo, bo niezależnie od tego, skąd, dokąd będziemy, czy to w Krakowie, czy to w Poznaniu, czy to we Wrocławiu, żeby się dostać w Poznaniu z Poznania lewobrzeżnego do prawobrzeżnego, trzeba skorzystać z jednego z trzech mostów, ponieważ Poznań ma tylko 3 mosty. Tak? Warszawa też do niedawna miała 3 mosty, teraz ma trochę więcej. Bliskość. Bliskość z kolei to jest znowu inne rozumienie ważności. Ktoś jest ważny z punktu widzenia bliskości, jeżeli suma najkrótszych ścieżek od danego wierzchołka do wszystkich innych wierzchołków w sieci jest najkrótsza. Gdzie taka miara mogłaby się przydać? No chociażby w epidemiologii. Jeżeli zastanawiamy się, jak bardzo niebezpieczne jest zachorowanie na przykład jakiegoś dziecka w przedszkolu. O, klasyczne, i to jeszcze z własnego doświadczenia Państwu powiem. Mam małe dziecko, wróciła wszawica. Każdy rodzic, który borykał się z wszawicą, wie, co to jest za cudo. No i teraz mamy sieć społeczną, która pokazuje, jak często następują kontakty pomiędzy dziećmi. Jak możemy zmierzyć sobie to w stosunkowo prosty sposób, możemy zmierzyć częstotliwość kontaktów pomiędzy poszczególnymi dziećmi. I pytanie teraz, które dziecko, jeżeli zostanie zainfekowane, to najszybciej rozniesie tą wszawicę po całej szkole. Można to zastosować. Tego typu badania były stosowane zupełnie na poważnie sprawdzano, jak wygląda adopcja leków przez lekarzy. Na podstawie tego, kto wypisywał, były recepty. Recepty miały znacznik czasowy, wiadomo było, który lekarz wypisał, czy tam która lekarka wypisała który lek. I poprzez fizyczną bliskość przychodni albo gabinetów lekarskich badano, w jaki sposób rozprzestrzenia się zapisywanie nowych leków. Co z punktu widzenia firmy farmaceutycznej jest absolutnie kluczowe. Tak? Którego lekarza trzeba przykupić, żeby zaczął przepisywać nowy rodzaj leku, po to, żeby jego pacjenci, idąc do sąsiedniego lekarza, powiedzieli: pani doktor, panie doktorze, ostatnio dostałem produkt XYZ i mi pomogło. Tak? I teraz następna osoba zaczyna przepisywać ten lek, i następna. Tak? A budżet firmy farmaceutycznej, mimo że bardzo duży, nadal jest na tyle ograniczony, że nie da się przykupić wszystkich. Tak? Więc trzeba trafić do tych kluczowych. Wektor własny, to jest PageRank tak naprawdę. Tak? Próbujemy, prosta definicja, wierzchołek jest ważny, jeżeli inne ważne wierzchołki są z nim połączone, no więc klasyczny przykład cytowania prac naukowych albo właśnie linki pomiędzy stronami internetowymi, no to jest łatwe. Ale już niewiele osób zna miarę siły Bonacicha i ta siła Bonacicha to jest troszeczkę inaczej rozumiany PageRank. Zobaczcie Państwo, taka w sumie prosta rzecz. Czy dobrze jest mieć wielu ważnych znajomych? Jeżeli ja mam wielu ważnych znajomych, to tak naprawdę fakt istnienia wielu w moim bezpośrednim otoczeniu wielu ważnych znajomych zmniejsza moją ważność z tego prostego powodu, że oni na mnie nie, znaczy ja nie jestem im do życia potrzebny. Tak? Jeżeli mnie by wyeliminować z tej sieci, to ci, którzy są ważni, nadal sobie poradzą. Natomiast jeżeli dookoła mnie są tylko i wyłącznie nieważni, tacy, którzy nie mają żadnych innych znajomych, to ja jestem dla nich bardzo ważny. Oni mi oddają całą swoją ważność, więc ja jestem zdecydowanie ważniejszy. Ktoś, kto ma nieważnych znajomych, przez nich niejako staje się ważny. Tego typu tok myślenia prowadził właśnie do zdefiniowania miary Bonacicha i to jest taka ważona suma ważności wszystkich wierzchołków, które są incydentne z danym wierzchołkiem. Albo na przykład indeks Katza. Indeks Katza liczy, do ilu wierzchołków moglibyśmy się dostać w jednym, dwóch, trzech, czterech krokach, ważąc tą liczbę wierzchołków osiągalnych w k krokach przez odległość. Spójrzmy, jak to wygląda w praktyce, ilustracje poszczególnych miar. Tutaj macie Państwo stopień. To jest tekst, długi tekst. Każdy wierzchołek stanowi słowo, Krawędź istnieje między dwoma słowami. Jeżeli dwa słowa wystąpiły bardzo blisko siebie w tekście, to nie wiem, czy to były dwa, czy trzy słowa, jakaś była odległość. To jest manifest Una Bombera. Ted Kaczyński. Człowiek, który w latach 70. zaszył się w Montanie w małej drewnianym domku, twierdząc, że współczesna technologia zabija ludzkość, po czym te jego przemyślenia doprowadziły go do tego, że po 10 latach zaczął wysyłać bomby. Udało mu się zabić 3 osoby, 20 ranił. Jak go w końcu złapali, właśnie na podstawie analizy tego tekstu, to zamknęli go na... dostał 8 dożywoci. No i do końca życia jest zamknięty w więzieniu. Tutaj widzicie Państwo tak naprawdę ciekawy przykład wizualizacji, która od razu pokazuje nam główne tematy, które poruszał, jak gdyby główny cały przekaz tego manifestu, które opublikowały, nie pamiętam, New York Times, Washington Post i tak dalej. Widać wyraźnie, że najważniejsze słowa to jest human, society i people. I to są słowa, które cały czas się pojawiają. Tak? Biorąc pod uwagę, co on w tym swoim bardzo, bardzo długim manifestie próbował zawrzeć, czyli krytykę współczesnego społeczeństwa opartego na technologii i na technice, no to właśnie tego typu wizualizacja, nietypowa, bo w odniesieniu do słów, tutaj macie Państwo, aktorami w tej sieci są słowa, krawędzie reprezentują pewną strukturę leksykalną tego tekstu, mamy informację na temat tego, co on chciał nam przekazać. Przy okazji jeszcze słowo na temat tych stopni wierzchołków. Pojęcie rozkładu stopni wierzchołków jest centralnym pojęciem w analizie sieci społecznościowych i wracając na chwileczkę do tego przykładu z Kevinem Baconem, dlaczego tak naprawdę wyszło tak, jak wyszło, albo dlaczego z Erdoszem tak samo to wychodzi. Porównajcie sobie Państwo dwie bardzo podobne sieci. To jest sieć autostrad zbudowanych w Stanach Zjednoczonych, a to jest sieć wszystkich możliwych połączeń lotniczych. I tu jest transport. Te dwie sieci nie mają ze sobą nic wspólnego. Ich struktury są tak diametralnie różne, jak tylko mogą być. Tutaj mamy rozkład normalny stopni wierzchołków. Każde miasto istnieje pewna średnia liczba autostrad, które wchodzą do danego miasta. Duże miasta mają więcej autostrad, małe mają mniej, ale ta różnica nie jest jakaś ogromna. Tak? Duże miasto będzie miało 10 autostrad wchodzących do niego, a małe miasto będzie miało 2, bo jedna wchodzi, druga wychodzi. Ale to jest nadal tego rzędu różnica. Teraz, jeżeli byśmy sobie zlogarytmowali to, albo to jest prawdopodobieństwo, że znajdziemy wierzchołek o stopniu K, tak? Jakimś zadanym, więc mamy jakiś średni stopień wierzchołka. Teraz porównajmy sobie to z rozkładem potęgowym. Rozkład potęgowy, który występuje w ogromnej liczbie różnego rodzaju sieci, sprowadza się do tego, że mamy bardzo duże prawdopodobieństwo natknięcia się na wierzchołek niewielkiego stopnia, tak? K równe 2, 3, 4 i bardzo małe prawdopodobieństwo natknięcia się na wierzchołek o ogromnym stopniu. Nie ma żadnego miasta, które miałoby 10 tysięcy autostrad do niego wchodzących. Są w Stanach dwa miasta, które mają 10 tysięcy połączeń lotniczych. I jak sobie nad tym Państwo się chwilę zastanowicie, to w tej sieci zdarzyłoby się dokładnie to samo, co się zdarzyło w Erdoszu i dokładnie to samo, co się zdarzyło w Kevinie Baconie. Mianowicie nie ma lotu, który wymaga więcej niż 3 przesiadek, czy tam 4. No bo macie małe lotnisko, dolot do lokalnego huba, do tego wierzchołka o ogromnym stopniu, który łączy z innym hubem na drugim końcu Stanów Zjednoczonych i ewentualnie tu jest jeszcze jeden dolot. Koniec. To jest struktura sieci wymusza tak naprawdę istnienie tych najkrótszych ścieżek. I to zjawisko występuje bardzo często. Łatwo jest rozpoznać rozkład potęgowy. On się charakteryzuje tym, że jeżeli ten rozkład obustronnie zlogarytmujemy, to dostaniemy idealnie linię prostą, takim nachyleniu. I to nachylenie jest nazywane wykładnikiem charakterystycznym tego rozkładu potęgowego. Ten rozkład występuje w zasadzie wszędzie. Rozkład potęgowy jest obecny. Częstotliwość nazwisk. W Polsce. Jakbyście zrobili Państwo taki wykres, jak często występują poszczególne nazwiska. To jest 5 nazwisk, które występują super często. I większość nazwisk, które występują kilkanaście razy. Pożary lasów. Rozmiar pożaru lasu. To jest rozkład idealnie potęgowy. Jest mnóstwo malutkich pożarów, które są szybko tłumione. I musi wystąpić jeden ogromny, gigantyczny pożar lasu. Co gorsza, gminy w Polsce, rozmiar gmin w Polsce ma rozkład potęgowy. Ofiary wojen. To nie jest to, że to jest przypadek, że największa wojna zabrała... Właśnie, a co jest największą wojną? Jaka wojna zaowocowała największą liczbą ofiar w historii? Nie, to nie była pierwsza wojna światowa. I nie była to druga wojna światowa. Trzecia wojna światowa. Nie, wojna domowa w Chinach. 100 milionów ludzi. Druga wojna światowa 50 milionów ludzi. Pierwsza wojna światowa bodajże tam 25 milionów ludzi. I to jest jak gdyby konieczność. To nie jest przypadek. Musi prędzej, w rozkładzie potęgowym musi wystąpić wierzchołek o ogromnym stopniu. Tak? Jest na Facebooku osoba, która ma 500 tysięcy znajomych. Mimo, że większość ludzi ma 50 znajomych. Częstotliwość kontaktów seksualnych między ludźmi ma rozkład potęgowy. Dziwne, ale tak jest. Co jeszcze? Trzęsienia ziemi mają rozkład potęgowy. Tak? Intensywność trzęsienia ziemi ma dokładnie taki, z tym, że już sama skala Richtera jest logarytmiczna, tak? Więc ona idzie jak gdyby ten, ale jakbyśmy sobie to narysowali, to dokładnie będzie dokładnie ten sam rozkład. Więc ta kwestia rozkładów i obecność rozkładu potęgowego jest tutaj bardzo ważna. Ale wracając do... Aha, no i tu macie Państwo przykład właśnie już na konkretnych danych, tak? Na przykład coś, co nie ma rozkładu normalnego, nie ma rozkładu potęgowego, tylko rozkład normalny, wysokość populacji, tak? Możemy powiedzieć o tym, że średnio najwyższy mężczyzna na świecie miał tam 270 cm, najniższy 56, ale stosunek najwyższego do najniższego to jest 5 mniej więcej. Tak? Mamy rozkład, mamy średnio, mamy odchylenie standardowe, tak? Niewielka jest ta wariancja. Natomiast tam obok macie Państwo populację miast. Tak? I prawdopodobieństwo znalezienia miasta, w którym mieszka milion osób, jest bardzo niewielkie, biorąc pod uwagę ogromną liczbę malutkich miast, ale to miasto występuje i stosunek największego do najmniejszego, na przykład miasta w Stanach Zjednoczonych, wynosi 150 tysięcy. Coś, co w rozkładzie normalnym nie ma prawa wystąpić. Nie może w ogóle żadna taka rzecz wystąpić. Inne przykłady miar ważności. Jeżeli byśmy uznali, że dla nas tą najważniejszą rzeczą jest komunikacja pomiędzy wierzchołkami i spróbowali ważyć sobie wierzchołki na podstawie pośrednictwa, to tutaj macie znowu wyciągnięty fragment cytowań pomiędzy czasopismami, które czasopismo jest najważniejsze dla przepływu wiedzy pomiędzy dyscyplinami ludzkiej wiedzy. No i okazuje się, że na przykład jest czasopismo Journal of Experimental Cognitive Science, w którym piszą zarówno psychologowie eksperymentalni, jak i na przykład socjologowie i socjolożki i psycholożki i tak dalej, i tak dalej. I najwięcej, mimo że mamy na przykład dwa wojujące ze sobą obozy naukowców, tak, to są zwolennicy teorii A, to są zwolennicy teorii B i oni nawzajem siebie nienawidzą, ale między nimi komunikacja odbywa się właśnie poprzez to jedno czasopismo. Tak? Ale to jest związane z definicją ważności. Co to jest ważność? Nie ma jednej definicji ważności, to my, zamieniając dane na postać sieciową, możemy sami sobie zdefiniować ich ważność. Bliskość. Który z Beatlesów był najważniejszy? Który najbardziej wpłynął na całą resztę muzyki? Tutaj macie Państwo kolaborację pomiędzy muzykami. Tak? Mamy tutaj Boba Dylana, Tom Petty, jest Roy Orbison, jest George Harrison. Tu są Beatlesi, jeszcze jako cała grupa. W tej sieci, gdzie wielkość wierzchołka jest proporcjonalna do bliskości, czyli do sumy najkrótszych ścieżek między wierzchołkiem a wszystkimi innymi wierzchołkami, ta wizualizacja wyraźnie nam pokazuje, że to Paul McCartney jest najbardziej centralną postacią w tej sieci. Jeżeli w ten sposób będziemy rozumieli centralność. Wektor własny. Zaczął się nowy sezon, więc dobrze jest sobie o tym powiedzieć. Kto jest najważniejszy w Grze o Tron? I okazuje się, że postacią najważniejszą, jeżeli byśmy, znowu dwie osoby są połączone, jeżeli wystąpiły w jednej scenie, to jest na podstawie trzeciego tomu, więc na podstawie książki, a nie na podstawie filmów, okazuje się, że to Tyrion Lannister jest najważniejszą postacią. Tak? To on jest połączony z największą liczbą głównych graczy. Drugi jest Jon Snow, co też sugeruje tak naprawdę przyszłą ważność tej postaci, chociaż z drugiej strony George Martin ma tendencję do ubijania co ważniejszych postaci, więc różnie może być, ale na przykład zastanawia bardzo niska ważność Lorda Varysa, który mogłoby się wydawać, że pełni dosyć istotną funkcję. Przepraszam tych z Państwa, którzy się nie interesują Grą o Tron, którzy nie czytali, ale to jest trochę jak rozmowa o Gwiezdnych Wojnach. Tak? Po prostu to jest pewien kanon kulturowy. No. Więc ten sposób analizy danych też potrafi nam podpowiedzieć, która postać jest najważniejsza z punktu widzenia właśnie takiego bycia połączonymi z innymi ważnymi osobami. Ten Bonacich jest nieudaną wizualizacją, więc to przeskoczę. Ponieważ troszeczkę nas goni czas, więc powiem tylko dwa słowa na temat modularności. Otóż definicja modularności jest bardzo podobna do klasycznej analizie danych, mówimy o analizie grup, gdzie szukamy zbiorów obiektów, które są do siebie podobne, takie, żeby one były bardziej podobne w grupie niż na zewnątrz grupy. To jest taka metoda najczęściej zwana klastrowaniem. W przypadku sieci to jest troszeczkę inaczej zdefiniowane. Tutaj szukamy takiego zbioru wierzchołków, gdzie gęstość krawędzi jest większa, biorąc, uwzględniając również to, ile byśmy się spodziewali, że tych krawędzi by było, gdyby te krawędzi były całkowicie losowe. Tak? Tak się definiuje najczęściej modularność. Okazuje się, że istnieje stosunkowo prosty algorytm, który to rozwiązuje, mianowicie algorytm Girvan-Newmana, który polega na kolejnej eliminacji krawędzi o największym pośrednictwie. Pomyślcie Państwo o mieście, jak wyznaczyć granice dzielnic? Gdzie są dzielnice, na przykład w Warszawie? Jeżeli zobaczymy, jak wygląda ruch samochodowy i będziemy po kolei zabierać ulice, którymi najwięcej ludzi przenosi się z jednej dzielnicy do drugiej, to na końcu dostaniemy same dzielnice. Tak? Bo ludzie mają tendencję do tego, żeby z jednej dzielnicy, ponieważ dzielnice zaczynały się najczęściej jako osobne miasteczka czy osobne wioseczki i tak były potem łączone w większe organizmy, więc system komunikacji polegał na tym, że była wioska i miała jedną drogę. I teraz tak naprawdę ta jedna droga dzisiaj jest znów reprezentowana przez jakąś główną arterię komunikacyjną, którą ludzie jeżdżą. Więc w ten sposób po kolei, eliminując wszystkie krawędzie o wysokim pośrednictwie, dostajemy takie zbite moduły i możemy sobie je wizualizować. To jest na przykład wizualizacja powiązań pomiędzy językami europejskimi, gdzie bliskość była związana z liczbą słów występujących w jednym i w drugim języku. I po kolei pozabieraliśmy wszystkie krawędzie o największym pośrednictwie, za pomocą których mogliśmy przeskoczyć z jednego języka do drugiego i dostajemy strukturę języków europejskich bardzo racjonalną. Okazuje się, że język polski na przykład jest najbardziej zbliżony do języka serbsko-łużyckiego, co jest prawdą, no każdy lingwista powie, że to jest najbardziej zbliżony do polskiego, plus do ukraińskiego i słowackiego, do czeskiego już jest tam troszeczkę dalej, podobnie jak na przykład rosyjski z kolei jest najbliższy serbskiemu, bułgarskiemu i z dużym wpływem na język ukraiński. Mamy osobno zupełnie języki bałtyckie, mamy Ugrofinów, no i mamy nieszczęsnych Węgrów, którzy nie wiadomo, co w tej Europie robią. Także mamy tutaj, a tu z kolei coś dla Państwa, mapa związków pomiędzy językami programowania, tak? Gdzie wpływ jednego języka na drugi język został, już nie pamiętam dokładnie, jak został zdefiniowany wpływ, ale znowu pewne moduły tych programów, języków programowania nam występują. Będzie to wszystko w materiałach, możecie Państwo sobie to obejrzeć. Pamiętajcie Państwo też o tym, że dużo metod w obszarze analizy sieci zostało opracowanych na potrzeby badania siły wpływu pomiędzy wierzchołkami, gdzie mamy jakąś temporalność, gdzie mamy, jest jakiś przepływ pomiędzy krawędziami i możemy mówić, że jedna osoba wpłynęła na drugą, czy jedno zjawisko wpłynęło na drugie. Gdybyście szukali Państwo jakichś materiałów do tego, to sugeruję skupienie się na dwóch słowach kluczowych, model linear threshold albo cascading independent cascades. Generalnie rzecz polega na tym, że w jednym modelu zakładamy, że aby wierzchołek został zaktywizowany, cokolwiek to oznacza, tak? Kiedy ja kupię nowego iPhone'a? W modelu linear threshold ja kupię nowego iPhone'a, jeżeli beta moich znajomych będzie miało nowego iPhone'a i będą przychodzili, no zobacz, jaki jest nowy, fantastyczny iPhone. I to jest jeden model. A drugi model zakłada, że niezależnie od siebie, każdy z moich znajomych, raz pokazując mi ten telefon, ma szansę mnie aktywować i popchnąć mnie do tego, żeby ten telefon kupić. I każdy z nich niezależnie będzie mnie do tego popychał. Tak? Więc socjologowie się kłócą i psychologowie się kłócą, który z modeli jest bardziej poprawny. To jest rodzaj świętej wojny, dyskusja, co jest lepsze, VI czy IMAX, tak? Albo Windows czy Linux. Natomiast takie dwa modele są stosowane i istnieją gotowe narzędzia, algorytmy, w których można wsadzić sieć i poprosić o przeanalizowanie, znalezienie wierzchołków o największym wpływie. Sam problem jest NP trudny, ale istnieją heurystyki, które go rozwiązują. Na wpływ, efekt takiego wpływu czasami może być dosyć burzący. To, co Państwo widzicie, to jest mapa Stanów Zjednoczonych, a ta dziura tutaj to nie jest efekt jakiegoś wybuchu nuklearnego, to jest coś, co przeszło do historii pod hasłem the North American Blackout. W 2003 roku pękła jedna linia przesyłowa w Kanadzie, ponieważ północne Stany i Kanada mają wspólny system energetyczny. Linia taka 25 kW. To są takie, nie te najwyższe, tylko takie linia wysokiego napięcia. Jedna, padła jedna. No więc prąd, który nią płynął, delikatnie się rozłożył na sąsiednie linie i ich obciążenie wzrosło o 2%. Niestety lato było gorące, więc już były i tak naprężone te, czy tam porozciągane już były te druty. Padła kolejna linia i znowu o 1% troszeczkę się to rozniosło. I w pewnym momencie, kiedy awaria dotknęła jakiej kolejnej mało ważnej linii, tak naprawdę nagle to się posypało jak lawina. W efekcie 7 amerykańskich stanów, jeden stan w Kanadzie zostały pozbawione na 24 godziny prądu, 800 tysięcy ludzi zostało zamkniętych w metrze w Nowym Jorku, Amerykanie wyprowadzili na ulicę 5 tysięcy Gwardii Narodowej i wojska, a sam blackout dotknął paru milionów ludzi. A 9 miesięcy później się urodziło dużo dzieci. To tak zupełnie na marginesie. Więc sieci mają to do siebie, że struktura sieci może powodować dosyć nieprzewidywalne efekty, tak? Gdzie czasami właśnie jakaś drobna zmiana, drobne zachwianie gdzieś w jednym momencie sieci może mieć bardzo silny wpływ. Albo na przykład mapa ludzkich chorób. To jest rzecz, która była opublikowana w Science, gdzie nałożono na podstawie analizy doniesień od dziesiątków tysięcy lekarzy i analizy dziesiątków tysięcy rekordów pacjentów w amerykańskich szpitalach. Krawędź istnieje, jeżeli dwie choroby występują u jednej osoby. A jeżeli dwie osoby wystąpiła jakaś choroba razem, no to tworzymy sobie tam krawędź i oczywiście odpowiednio dużo osób musi być, żeby te krawędzie powstały. I okazuje się, że dzięki temu udało się zlokalizować na przykład dziwne skupiska chorób, potwierdzono na przykład związek między jakimś tam psychologicznym urazem a możliwością Alzheimera. Na to nałożono mapę genów i okazuje się, że te choroby dosyć dobrze korelują się z mapą genów, więc przynajmniej te choroby, które mają podłoże genetyczne, można było znaleźć jakieś dodatkowe schorzenia. Cała masa ciekawych badań została przeprowadzona na tej podstawie, więc można sobie wyobrazić na przykład, gdzie pojawienie się jednej choroby, jak wpływa na pojawienie się innych chorób. No dobra, to żeby zakończyć. Obiecałem Państwu, że będziecie żyli 8 minut dłużej. Co jest najgorszą rzeczą, którą możecie zrobić dla swojego organizmu? Poza paleniem i piciem nadmiernych ilości alkoholu. Rzecz, która powoduje, że krew nie dopływa do nóg, że żyły ulegają zwapnieniu, że serce słabiej pracuje. Siedzenie. Co Państwo robiliście przez ostatnią godzinę? Siedzieliście. Zatem, wykonacie teraz Państwo 3 czynności i każda z tych czynności podbije jeden aspekt Waszego życia. W pierwszej kolejności prosiłbym, żebyście Państwo teraz 3 razy mocno wykonali jakiś ruch, wstali, rozciągnęli się, rozprostowali się, możecie zapleść sobie ręce na plecach, cokolwiek, tak żeby troszeczkę się ruszyć. Po drugie, to ja gadałem, a Państwo biernie słuchaliście, więc Wasz mózg niespecjalnie działał. Państwo zapamiętaliście około 10% tego, co ja mówiłem. Tak? Piramida uczenia mówi bardzo wyraźnie, jak siedzisz i słuchasz, 10%, mniej więcej. Gdybyście chcieli Państwo się tego naprawdę nauczyć, to musielibyście zrobić to, co ja sprytnie zrobiłem, czyli musielibyście zacząć uczyć. Jak czegoś nie wiesz, to zacznij tego uczyć. To jest najlepszy sposób, żeby się nauczyć czegokolwiek. Państwa mózg niespecjalnie pracował teraz, więc musimy zrobić coś, żeby go rozruszać. Możecie Państwo na przykład sobie 12 razy strzelić palcami, albo w myślach policzyć do 40 w dół, albo na przykład w myślach przelecieć pierwszych 10 liczb pierwszych. Macie Państwo na to 5 sekund. Ok, zakładam, że nie oszukiwaliście Państwo, że coś w tym mózgu zrobiliście. Trzecia rzecz, proszę uścisnąć rękę siedzącej obok osobie, ale ja odpalę licznik. Musicie Państwo utrzymać ten uścisk przez co najmniej 6 sekund. Uwaga, 3, 4. Stop. Ok. Nie, no było 6,5 sekundy. Dlaczego 6 sekund? Dlatego, że takie zwykłe podanie ręki nie działa jeszcze. Dopiero powyżej 5 sekund zaczyna się w mózgu wyzwalać oksytocyna, która hormon szczęścia, który powoduje, że tak naprawdę to jest dopiero znak prawdziwego zaufania drugiej osobie. Tak? Dopiero wtedy, bo ten symbol wyciągnięcia ręki oczywiście oznacza, nie mam broni, tak? Mam przyjazne zamiary, ale dopiero fizyczny kontakt z drugim człowiekiem powyżej 5 minut powoduje wydzielanie się oksytocyny. Jedna rzecz, jeden aspekt Waszego życia, który jeszcze nam został, to kwestia emocji. Dobrze jest, żeby zachować pełne zdrowie, dobrze jest też być emocjonalnie naładowanym. Powinniście Państwo zrobić teraz coś dobrego dla swoich emocji, na przykład wysłać SMS-a swojej drugiej ważnej osobie, albo zadzwonić do swojego rodzica, albo no, nie będziemy teraz wydzwaniać, więc jeżeli nie mamy niczego takiego, to musimy się posłużyć metodą zastępczą. Musimy patrzeć na małe, słodkie zwierzątka. Jak w pracy jesteście zdenerwowani na przykład, coś Was poruszyło, to Google Images i proszę wpisać baby animal, albo baby pig, albo baby rabbit, albo baby cat. Tak? I proszę sobie po prostu chwilę obejrzeć sobie 3-4 zdjęcia, natychmiast przechodzi. Po co my robimy te głupoty? W Polsce mężczyźni żyją średnio 72 lata, kobiety troszeczkę dłużej, 80 lat. Jeżeli będziecie Państwo regularnie, codziennie ćwiczyli swoje zdrowie fizyczne, emocjonalne, intelektualne i zdrowie społeczne, to ocenia się, że możecie wydłużyć swoje życie mniej więcej o 10 lat, tak? W stosunku do tych 70. Zatem, ponieważ jesteście w stanie rozciągnąć swoje życie o 10 lat, to jest dokładnie 69 157 minut, podzieliliśmy to przez jeden dzień, 24 godziny, spędziliście Państwo jedną godzinę, czyli dzięki temu, że spędziliście tutaj jedną godzinę, zyskaliście, Wasze życie będzie dłuższe o 7,89 minut. Ponieważ byliście tutaj 60 minut, więc tak naprawdę straciliście tylko 52 minuty. Dziękuję serdecznie.